Lekcja siódma, 15 listopada. Największa lojalność, kult w strefie wojennej. Sobota, po południu, 8 listopada. Tekst pamięciowy, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza 6:33. W tym tygodniu przyjrzymy się pewnym kluczowym momentom obecności Izraelitów w ziemi obiecanej, gdy poświęcali się oni na nowo Panu, czasami w obliczu nadchodzącego zagrożenia. Jozue podjął pozornie nieracjonalną decyzję, by obrzezać tych z Izraelitów, którzy nie zostali obrzezani w dzieciństwie, i to na terytorium wroga. Następnie Izraelici obchodzili Paschę, nie zważając na bezpośrednie zagrożenie. Wreszcie wznieśli przybytek Pana, choć jeszcze 7 plemion izraelskich nie otrzymało swojego dziedzictwa. W naszym zabieganym życiu mamy skłonność kierować uwagę przede wszystkim na najpilniejsze sprawy, które codzienność narzuca na nas. Wskutek tego bardzo często zaniedbujemy znajdowanie odpowiedniej ilości czasu na odnawianie naszego poświęcania się Bogu i wyrażanie naszej wdzięczności dla Niego za to, czego dokonał i nadal dokonuje dla nas. Poranne i wieczorne osobiste i rodzinne nabożeństwa wydają się anachronizmem w naszym przeładowanym planie dnia obliczonym na wielozadaniowość i maksymalizację osiągnięć. Jednak w głębi serca wszyscy wiemy, że czas spędzony z Bogiem i naszymi bliskimi to najlepsza inwestycja naszego ograniczonego czasu. Niedziela, 9 listopada. Przymierze na pierwszym miejscu. Dlaczego Pan nakazał Jozuemu obrzezać drugie pokolenie Izraelitów właśnie podczas trwającego podboju Kanaanu? Przeczytaj Księga Jozuego 5:1-7. Gdy tedy usłyszeli wszyscy królowie amorejscy, mieszkający po tamtej stronie Jordanu na zachodzie, i wszyscy królowie kananejscy nad morzem, że Pan wysuszył wody Jordanu przed synami izraelskimi, aż się przeprawili, zwątpiło ich serce i nie mieli już odwagi wobec synów izraelskich. W tym czasie rzekł Pan do Jozuego, zrób sobie krzemienne noże i obrzeż synów izraelskich po raz wtóry. I zrobił sobie Jozue noże z krzemienia i obrzezał synów izraelskich na wzgórzu Aralot. A oto powód, dla którego Jozue ich obrzezał, cały lud rodzaju męskiego, który wyszedł z Egiptu. Wszyscy wojownicy zmarli w drodze na pustyni, po wyjściu z Egiptu. Cały zaś lud, który wyszedł, był obrzezany, ale ludu, który urodził się w drodze na pustyni, po wyjściu z Egiptu, nie obrzezano. Gdyż przez 40 lat szli synowie izraelscy przez pustynię, aż wymarł wszystek lud, wojownicy, którzy wyszli z Egiptu, gdyż nie usłuchali głosu Pana, Pan bowiem przysiągł im, że nie da im oglądać ziemi, którą przysiągł Pan ich ojcom, że nam ją da, ziemię opływającą w mleko i miód. Ich to, synów, których wzbudził na ich miejsce, Jozue obrzezał, bo byli nieobrzezani, albowiem w drodze ich nie obrzezano. Po przeprowadzonym zwiadzie, zachęcającym sprawozdaniu zwiadowców i cudownym przejściu przez Jordan moglibyśmy oczekiwać natychmiastowego rozpoczęcia działań zbrojnych. Jednak było coś ważniejszego niż starcie z wrogiem, przymierze Izraelitów z Bogiem. Zanim nowe pokolenie mogło przystąpić do przejęcia ziemi obiecanej, potrzebowało pełnej świadomości szczególnej więzi z prawdziwym właścicielem kraju. Odnowienie znaku przymierza miało być odpowiedzią na łaskawe i nadzwyczajnie bezpieczne przeprowadzenie Izraelitów przez Jordan. Nasze przymierze z Bogiem powinno być zawsze połączone z reakcją wdzięczności za to, czego Bóg dokonał dla nas, a nie próbą uzyskania jakichś dóbr przez legalistyczne dostosowanie się do Bożych wymagań. Koncepcja ta niewątpliwie była bardzo istotna w zmaganiach apostoła Pawła z tymi, którzy nalegali, by nawracający się poganie byli obrzezywani, co jasno wynika z listu do Galatów. Izraelitów czekała najważniejsza kampania militarna w ich dziejach, więc moglibyśmy się spodziewać, że cały obóz będzie zajęty przygotowaniami do walki. I owszem, tak było, ale nie w zwyczajnym sensie. Zamiast zaprzęgać konie, ostrzyć oręż i sposobić się do walki, Izraelici przystąpili do obrzędu, który wyłączył z walki niemal całe ich siły na co najmniej kilka dni. Uczynili to, aby podkreślić swoją więź z Bogiem, który wyprowadził ich z Egiptu. Dlaczego? Gdyż uznali, że walka należy do Pana. To On gwarantował im zwycięstwo i powodzenie. Jezus przedstawił podobną zasadę, gdy powiedział: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza 6:33. W natłoku zajęć codziennego życia bardzo często zapominamy o tym, co jest najważniejsze, o codziennym odnawianiu naszej więzi z Chrystusem. Pomyśl, jak często zaniedbujesz spędzanie czasu z Bogiem z powodu ważniejszych spraw. Dlaczego tak łatwo ci to przychodzi i jak możesz się poprawić? Poniedziałek, 10 listopada. Pascha. Dlaczego ważne jest to, iż Jozue zarządził świętowanie Paschy mimo pilnego zadania objęcia w posiadanie ziemi obiecanej? Zobacz Księga Jozuego 5:10. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Druga Księga Mojżeszowa 12:6. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca. I zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. Trzecia Księga Mojżeszowa 23:5. W miesiącu pierwszym, 14 dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana. Czwarta Księga Mojżeszowa 28:16. A w miesiącu pierwszym, 14 dnia miesiąca jest Pascha Pańska. Piąta Księga Mojżeszowa 16:4-6. Przez 7 dni nie pojawi się u ciebie kwaśny zaczyn na całym twoim obszarze. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem pierwszego dnia, niech nic nie zostanie przez noc do rana. Tylko na miejscu, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca, o tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu. Drugą ważną aktywnością, która poprzedziła podbój Kanaanu, było świętowanie Paschy. Wieczerza paschalna odbyła się wieczorem 14 dnia miesiąca zgodnie z instrukcjami danymi przez Boga. Symboliczne znaczenie świętowania Paschy zostało zaakcentowane w szczególny sposób, albowiem wydarzenia opisane w Księdze Jozuego miały stanowić lustrzane odbicie wydarzeń związanych z wyjściem z Egiptu. Pascha przywoływała na myśl noc 10 plagi. Zobacz 12 rozdział Księgi Wyjścia, gdy anioł Pana zabił wszystkich pierworodnych w Egipcie, a oszczędził tych, których chroniła krew baranka. Potem nastąpiło wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone i wędrówka przez pustynię. Historia drugiego pokolenia Izraelitów rozpoczęła się wędrówką po pustyni zakończoną przejściem przez Jordan, obrzezaniem i świętowaniem Paschy, a następnie miała prowadzić do kolejnej cudownej interwencji Pana w walce przeciwko wrogom Izraelitów, mieszkańcom Kanaanu. Wraz z poprzednimi działaniami świętowanie Paschy wyznaczało początek nowej ery w dziejach Izraela. Ponadto przez symbol baranka ofiarnego święto Paschy wskazywało na odkupienie Izraelitów z niewoli egipskiej. Wskazywało jednak również na przyszłe antytypowe wypełnienie w osobie i dziele Baranka Bożego, który odkupił nas z niewoli grzechu. Podczas ostatniej wieczerzy z uczniami, przed ofiarowaniem siebie za grzechy ludzkości, Jezus zastąpił wieczerzę paschalną obrzędem upamiętniającym Jego śmierć. Zarówno Pascha, jak i Wieczerza Pańska wskazują przyszłą chwalebną rzeczywistość, wkroczenie odkupionych do niebiańskiego Kanaanu. Apostoł Jan w Apokalipsie Jana przedstawia to antytypowe przejście jako marsz 144 tysięcy przez kryształowe morze, będące antytypem Morza Czerwonego i Jordanu, przed tronem Bożym oraz świętowanie antytypu Paschy i Wieczerzy Pańskiej, czyli weselnej uczty baranka. W jaki sposób, poza obchodzeniem Wieczerzy Pańskiej, możemy przypominać sobie realność ofiary złożonej przez Chrystusa na krzyżu? Wtorek, 11 listopada. Ołtarze odnowy. Jaka motywacja przyświecała Jozuemu, gdy zarządził zbudowanie ołtarza dla Pana? Porównaj Księga Jozuego 8:30-31. Wtedy zbudował Jozue ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal, jak nakazał synom izraelskim Mojżesz, sługa Pana, jak jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, Ołtarz z nieciosanych kamieni, nieobrabianych żelazem. Na nim złożono Panu ofiary całopalne i ofiary pojednania. Piąta Księga Mojżeszowa 11:26-30. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Gdy więc Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal. Są one z tamtej strony Jordanu, idąc drogą na zachód, w ziemi Kananejczyków mieszkających na stepie. Naprzeciw Gilgal, w pobliżu Dąbrowy More. Piąta Księga Mojżeszowa 27:2-10. W tym dniu, kiedy przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, ustawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wapnem i wypiszesz na nich wszystkie słowa tego zakonu, gdy się przeprawisz, aby wejść do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Gdy tedy przeprawicie się przez Jordan, ustawicie te kamienie, o których wam dziś rozkazuję, na górze Ebal, i pobielisz je wapnem. Zbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamieni. Nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza. Z kamieni nieciosanych zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, i złożysz na nim ofiary całopalne Panu, Bogu swemu złożysz też ofiary pojednania i będziesz tam jadł, i weselił się przed Panem, Bogiem twoim. Wypiszesz na tych kamieniach wszystkie słowa tego zakonu jasno i wyraźnie. Przemówił tedy Mojżesz i kapłani lewici do całego Izraela tymi słowy: zamilknij i słuchaj, Izraelu. W dniu dzisiejszym stałeś się ludem Pana, Boga twego. Przeto słuchaj głosu Pana, Boga twego, i spełniaj jego przykazania i ustawy, które ja ci dziś nadaję. W czasach patriarchów ołtarze znaczyły drogę ich duchowej pielgrzymki i stanowiły namacalny symbol prawa do kraju, który został obiecany przez Boga. Wznosząc ołtarz, Izraelici składali świadectwo wypełnienia obietnic danych ich przodkom. W tym przypadku wzniesienie ołtarza było bezpośrednim wypełnieniem instrukcji udzielonych przez Mojżesza. Księga Jozuego 8:30-35 odgrywa istotną rolę w kształtowaniu całego teologicznego przesłania Księgi Jozuego. Łącząc jedną z najbardziej przerażających i brutalnych historii, wojnę, z czymś zupełnie odmiennym, sceną odnowienia przymierza, nabożeństwem, Księga Jozuego kieruje nas wstecz ku jednemu z najważniejszych teologicznych tematów przedstawionych na początku tej księgi, mianowicie zleceniu danemu Jozuemu, by poprowadził Izraelitów do życia w posłuszeństwie przymierzu. Podobny obraz kreśli Jozue także pod koniec swojej księgi. Zobacz 24 rozdział Księgi Jozuego. Bez względu na to, jak ważna była walka i podbój Kanaanu, to jednak jeszcze ważniejsza była lojalność wobec wymagań prawa Bożego. Podbój był tylko jednym z etapów wypełniania Bożego planu dla Izraelitów i odrodzenia ludzkości. Wierność przykazaniom prawa Bożego jest jedną z zasadniczych kwestii związanych z przeznaczeniem ludzkości. Jozue sporządził kopię prawa Bożego na wielkich pobielonych kamieniach, ale nie na kamieniach ołtarza. W ten sposób kamienie te z wypisanym dziesięciorgiem przykazań stały się osobnym pomnikiem umieszczonym w pobliżu ołtarza, stale przypominającym Izraelitom przywileje i obowiązki związane z ich przymierzem z Bogiem. Jozue, hebrajskie. Jehoszua, jest typem nowotestamentowego Jehoszu, Jezusa Chrystusa, którego misją było m.in. przywiedzenie ludzkości do posłuszeństwa Bogu. Aby dokonać tego, musiał on wkroczyć w konflikt z siłami zła. Jego celem było wypełnienie wymagań przymierza za nas, bo ile jest obietnic Bożych, w Nim są tak i w Nim są amen, ku chwale Bożej przez nas. Drugi list do Koryntian 1:20b. Jakie duchowe praktyki i zwyczaje dostępne dla nas mogą być odpowiednikiem budowy ołtarza w starożytnych czasach? Środa, 12 listopada. napisane na kamieniach. Jakie znaczenie miał akt opisany w tych wersetach i co mówi nam on dzisiaj? Przeczytaj Księga Jozłego 8:32-35. Tam też sporządził na kamieniach odpis zakonu, jaki Mojżesz spisał wobec synów izraelskich. Cały Izrael ze swoimi starszymi, przełożonymi i sędziami, zarówno obcy przybysze jak i tubylcy, stali z jednej i drugiej strony skrzyni, naprzeciw kapłanów lewitów, noszących skrzynię przymierza Pana, przy czym jedna jego połowa zwrócona była ku górze Garizim, a druga połowa ku górze Ebal, jak poprzednio Mojżesz, sługa Pana, nakazał błogosławić lud izraelski. Potem odczytał wszystkie słowa zakonu, błogosławieństwa i przekleństwa, wszystko tak, jak było napisane w Księdze Zakonu. Nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia izraelskiego, także wobec kobiet, dzieci i obcych przybyszów, którzy z nimi przestawali. Góra Ebal jest wymieniona tylko w Księdze Powtórzonego Prawa i Księdze Jozuego. Obok góry Garizim była miejscem, gdzie nastąpiło uroczyste wyrecytowanie błogosławieństw i przekleństw przymierza. Jak precyzuje piąta księga Mojżeszowa 11:29-27, 4:13, na górze Ebal miały zostać wygłoszone przekleństwa. Izraelici mieli tam stanąć po dwóch stronach skrzyni przymierza w obecności kapłanów. Jedna grupa stała przed górą Ebal, a druga przed górą Garizim. W ten sposób symbolicznie wskazane zostały dwa możliwe sposoby odniesienia się do przymierza. Ofiary złożone podczas tej uroczystości wskazywały na Jezusa, który wziął na siebie wszystkie przekleństwa przymierza, aby wszyscy, którzy wierzą w Niego, mogli się cieszyć błogosławieństwami przymierza. Zobacz list do Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dlaczego niezbędne było sporządzenie kopii przymierza na pomniku widocznym dla wszystkich? Piąta Księga Mojżeszowa 4:31. Gdyż Pan, Twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię ani Cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. Piąta Księga Mojżeszowa 6:12. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Piąta Księga Mojżeszowa 8:11-14. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaje. Serce Twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Druga Księga Królewska 17:38. O przymierzu, które zawarłem z Wami, nie zapominajcie, a innym Bogom czci nie oddawajcie. Księga Psalmów 78:7. Że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Jako ludzie mamy skłonność do zapominania. Usiłujemy upchać coraz to więcej najdziwniejszych obowiązków w naszym codziennym życiu w coraz to krótszych fragmentach czasu. Wskutek tego nieuchronnie zapominamy o tym, co występuje z mniejszą częstotliwością czy intensywnością. Podczas każdej wieczerzy Pańskiej mamy szczególną okazję, by poświęcić się na nowo Panu i odnowić nasze przymierze z Nim. Dobrze byłoby, gdybyśmy postrzegali takie okazje nie tylko jako szansę na odnowienie osobistego zaangażowania, ale także zbiorowej wierności wobec Boga. W coraz to bardziej zindywidualizowanym społeczeństwie musimy odkrywać na nowo moc przynależności do społeczności dzielącej wspólny światopogląd, wspólne wartości i wierzenia oraz pełniącej tę samą misję. Pomyśl, jak często i jak niepostrzeżenie w pośpiechu życia zdarza Ci się zapominać o Panu i próbować żyć o własnych siłach i dzięki własnej mocy. Dlaczego tak łatwo Ci to przychodzi, zwłaszcza gdy w Twoim życiu wszystko wydaje się dobrze układać? Czwartek, 13 listopada. Pragnienie obecności Boga. W jakim celu Jozue zarządził przerwę w procesie podziału kraju? Przeczytaj Księga Jozuego 18:1-2. I zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Sylo i umieścił tam namiot zgromadzenia, bo kraj był już przez nich podbity. Pozostało jednak wśród synów izraelskich 7 plemion, którym ich dziedzictwa jeszcze nie przydzielono. Po opisie terytoriów przydzielonych 2 największym plemionom po zachodniej stronie Jordanu i połowie plemienia Manassesa wersety te przedstawiają zgromadzenie w Sylo, gdzie przydzielono ziemię pozostałym 7 mniejszym plemionom. Wzniesienie świątyni, Bożego przybytku, stanowi wypełnienie obietnicy danej przez Boga, iż zamieszka one wśród swego ludu. Ukazuje także główny temat księgi, obecność Boga pośród Izraelitów umożliwiającą im objęcie w posiadanie ziemi obiecanej i będącą stałym źródłem błogosławieństwa dla nich, a przez nich dla całej ziemi. Oddawanie czci Bogu zajmuje centralne miejsce nawet po podboju i podziale kraju. Obecność przybytku, a następnie świątyni, zawsze miała pomagać Izraelitom pielęgnować świadomość obecności Boga pośród nich oraz ich poczucie obowiązku przestrzegania przymierza. Czego my, chrześcijanie, nie mający ziemskiej świątyni oznaczającej fizyczną obecność Boga pośród nas, możemy się nauczyć z Księgi Jozuego? Przeczytaj list do Hebrajczyków 6:19-20. Jej to trzymamy się jako kotwice duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. List do Hebrajczyków 9:11-12. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. List do Hebrajczyków 10:19-23. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Pojawienie się wątku świątyni nie powinno nas zaskakiwać, gdyż temat świątyni jest obecny w Księdze Jozuego w formie wzmianek o skrzyni przymierza. Był to najważniejszy sprzęt znajdujący się w przybytku, i to w miejscu najświętszym. Skrzynia przymierza pojawia się w 2 pierwszych częściach księgi dotyczących przejścia przez Jordan i podboju Kanaanu. Umieszczając opis wzniesienia przybytku w kulminacyjnym punkcie podziału kraju, Jozue wskazuje, że całe życie Izraela miało się obracać wokół świątyni, ziemskiej siedziby Jahwe. Jeszcze ważniejsze dla nas, chrześcijan żyjących w wielkim antytypowym dniu pojednania, jest kierowanie duchowego wzroku ku niebiańskiej świątyni, gdy zmagamy się ze współczesnymi olbrzymami, które zagrażają naszej wierze, nadziei i naszemu duchowemu dziedzictwu. Jeżeli stale polegamy na tym, czego Chrystus dokonał dla nas, umierając na krzyżu, i czego dokonuje dla nas w niebiańskiej świątyni, możemy patrzeć w przyszłość z wiarą, oczekując czasu, gdy Bóg na zawsze zamieszka ze swoim ludem. Porównaj objawienie Jana 21:3-3. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Piątek, 14 listopada. Do dalszego studium. Na górze Ebal, zgodnie z zaleceniami danymi przez Mojżesza, wzniesiono pomnik z wielkich kamieni. Na tych kamieniach, uprzednio pokrytych tynkiem, było wypisane prawo, nie tylko 10 przykazań, ogłoszonych na górze Synaj i wyrytych na kamiennych tablicach, ale także prawa przekazane Mojżeszowi i spisane przez niego w księdze. Obok tego pomnika był zbudowany z nieociosanego kamienia ołtarz, na którym składano Panu ofiary. Fakt, że ołtarz był postawiony na górze Ebal, która była obłożona klątwą Bożą, miał swoje znaczenie. Oznaczał, że przestępując prawo, Izrael wzbudzał sprawiedliwy gniew Boży i mógłby być natychmiast nawiedzony karami, gdyby nie odkupienie Chrystusa przedstawione przez ołtarz ofiarny. Wieczerza Pańska nie miała stać się czasem smutku. To nie jest jej cel. Gdy uczniowie Pana gromadzą się u Jego stołu, nie powinni rozpamiętywać i ubolewać nad swoimi wadami. Nie mają też rozmyślać nad swym przeszłym życiem duchowym, niezależnie od tego, czy było wzniosłe, czy też nie. Nie powinni wspominać różnic między nimi a swymi braćmi. To wszystko miała na celu służba przygotowania. Zbadanie samego siebie, wyznanie grzechu i pogodzenie różnic zostało uczynione. Teraz przychodzą spotkać się z Chrystusem. Nie powinni stać w cieniu krzyża, lecz w świetle zbawienia. Mają otworzyć swe dusze dla jasnych promieni słońca sprawiedliwości. Pytania do dyskusji. 1. Co dla Ciebie oznacza poszukiwanie przede wszystkim Królestwa Bożego? Jak ta zasada kształtuje Twoje codzienne życie? 2. Przypomnij sobie swoją odpowiedź na ostatnie pytanie ze środowej części lekcji dotyczące zapominania o Panu w pędzie życia. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie, dlaczego zdarza się nam zapominać o Bogu i Jego obecności w naszym życiu. Jak możemy temu zaradzić? 3. Jako adwentyści wierzymy, że Jezus pełni służbę dla nas w niebiańskiej świątyni. Jak to przekonanie może być dla nas źródłem nadziei i siły? Jak świadomość tego, że Jezus w niebie wstawia się za nami. Dlatego też może zbawić nas zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. List do Hebrajczyków 7:25. Pomaga nam w zrozumieniu dobrej nowiny, jaką jest Jego niebiańska służba, szczególnie teraz w antytypowym dniu pojednania.